Jeden z orłów Kościoła zwykł bardzo często powtarzać słowa następujące: karmię was tym, czym sam żyję. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj podzielę się brewiarzem z wami, szczególnie czytaniem patrystycznym, fragmentem Księgi Wyznań świętego Augustyna, którego matkę dzisiaj wspominamy, świętą Monikę, piękna postać. We wstępie do mszy świętej brakuje tam bardzo, ale to bardzo ważnej, cennej uwagi, że święta Monika, pochodząca z rzymskiej rodziny, słyszymy, że są to mimo wszystko początki Kościoła Chrystusowego. 330 rok, rok śmierci świętej Moniki to 387, nie 1387, ale 387, a więc stoimy na samym progu Kościoła. Dotykamy świadectwa ludzi, którzy byli u źródła nauczania Jezusa Chrystusa, a jednocześnie już spotykamy się z licznymi fałszywymi naukami, czyli fałszywym poglądem na naukę Jezusa Chrystusa, między innymi syn świętej Moniki Augustyn uległ jednej z takich bardzo rozpowszechnionych i groźnych herezji manicheizmu. Przez długie lata rzeczywiście błądzi w fałszywym sposobie myślenia, który ujmował i Boga, i świat stworzony w bardzo, ale to w bardzo krzywych kryteriach. Natomiast święta Monika dzisiaj rzeczywiście mógłby być obchodzony Dzień Matki, szczególnie tych matek, które przeżywają różnego rodzaju trudności związane ze stylem myślenia i życia swoich pośród. Święta Monika przez 17 lat, czyli praktycznie jedną trzecią swojego życia, a zatem praktycznie całe swoje macierzyństwo spędziła na jednej rzeczy, na modlitwie o nawrócenie swojego syna Augustyna. Nie mamy żadnych wstrząsających relacji z tego życia drugiego syna świętej Moniki. Natomiast Augustyn rzeczywiście był swoistym udręczeniem dla pobożnej Rzymianki pochodzącej z głęboko chrześcijańskiej rodziny. Rodzi się pytanie, no to czemu wzięła sobie za męża poganina? Przecież była na tyle świadoma, że czym skorupka za młodu, tym na stałość trąbić. No ale miłość kieruje się swoimi prawami i niech to zostanie niedopowiedzeniem, co prowokowało Monikę w podjęciu takiej i nie innej decyzji, jeśli chodzi o jej małżeństwo. Natomiast sama święta Monika rzeczywiście zasługuje na zachwyt z naszej strony. W dniu dzisiejszym, od kilkunastu lat, kiedy modlę się brewiarze o wspomnienie świętej Moniki, i ten fragment Księgi Wyznań świętego Augustyna zawsze powoduje we mnie taki dreszcz pobożności. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj w ramach komentarza do objawienia sięgniemy również do tego fragmentu głębokich przeżyć i wspomnień nawróconego już świętego Augustyna. Tu będziemy widzieć, że warto czasami z własnymi dziećmi usiąść i nie mówić o polityce, nie wiadomić o tym, że jest tak, a nie inaczej, ale wspólnie spojrzeć ku górze, ku niebu i prosić tematy głębokie dotyczące naszego ludzkiego życia, który jest przecież również, dzięki Bogu, życiem naznaczonym znamieniem nadprzyrodzoności, a więc jest o czym mówić, chociażby takie podstawowe prawdy wiary, które się nazywają grzechem pierworodnym, w którym przecież wszyscy uczestniczymy. Dzieło stworzenia, dzieło odkupienia, nieśmiertelność duszy ludzkiej, wolność człowieka, to są te wszystkie tematy, które naprawdę zasługują na naszą uwagę i one są absolutnie czymś wyjątkowo porywającym, bardziej aniżeli to, co nas otacza, co w jakiś sposób jednak nas odciąga od rzeczy nadprzyrodzonych, świetlanych, jasnych, dających życie wieczne. Posłuchajmy za to. Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść z tego świata, dzień, który Ty znałeś, my zaś nie znaliśmy. Zdarzyło się, jak sądzę, dzięki niezbadanym Twym wyrokom, że znajdowaliśmy się razem, wsparci o ogród wychodzące na ogród w domu, w którym zamieszkaliśmy. Było to blisko ostrów, gdzie z dala od zgiełku, po trudach długiej drogi, nabieraliśmy sił do podróży morskiej. Rozmawialiśmy ze sobą z ogromną serdecznością i zapominając o tym, co przeszło i kierując się ku przyszłości, zastanawialiśmy się w świetle prawdy, którą Ty jesteś, na czym polega życie święte. To życie, którego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło. Chłonęliśmy sercem niebiańskie strumienie wypływające z Twojego źródła, ze źródła życia, które jest w Tobie. Mówiłem o tych sprawach, chociaż nie w ten sposób i nie tymi dokładnie słowami. Ale, o Panie, Ty wiesz, że w owym dniu, gdy tak rozmawialiśmy, a w miarę wypowiadanych słów, świat wraz ze wszystkimi przyjemnościami tracił dla nas znaczenie. Powiedziałem: mój syn, co do mnie, to żadna rzecz nie cieszy mnie na tym świecie. Co tu jeszcze czynię i po co jestem, nie wiem. Niczego już nie spodziewam się na tym świecie. To jedno zatrzymywało mnie dotąd, że chciałam, zanim umrę, widzieć się chrześcijaninem katolikiem. Bóg szczodrzej mnie obdarował, bo zobaczyłem, że zgardziwszy powabami świata, stałeś się jego sługą. Na cóż więc jestem jeszcze tutaj? Nie przypominam sobie dokładnie, co jej odpowiedziałem. Tymczasem po 5 dniach, albo może trochę więcej, leżała w gorączce. Kiedy chorowała, zdarzyło się któregoś dnia, że straciła przytomność i nie rozpoznawała obecnych. Przybiegliśmy, ale szybko odzyskała świadomość. Popatrzyła na stojącego obok brata i mnie i powiedziała do nas, jakby zapytując, gdzie była. Potem spoglądając na nas zasmuconych, powiedziała: tutaj pochowajcie swoją matkę. W milczeniu powstrzymywałem łzy. Mój brat powiedział parę słów, wyrażając pragnienie, aby nie umarła na ojczyźnie, ale wśród słów. Usłyszawszy to, zaniepokoiła się i karcąc za takie myśli, powiedziała patrząc na mnie: posłuchaj, co mówię. A potem do nas powiedział: ciało złóżcie gdziekolwiek, z tym się nie kłopoczcie. O jedno tylko proszę, abyście wszędzie, gdzie będziecie, pamiętali o mnie przy ołtarzu Pańskim. Wymówiwszy z trudem te słowa, zamilkła. Choroba zaś postępowała, wzmagając cierpienie. Tak bez komentarza, dlatego że te słowa nie wymagają komentarza, są tak jasne, porywające, piękne po prostu, bo przecież jest to świadectwo syna o swojej matce. Ale oby to świadectwo budziło głód, takie piękne i zdrowe pragnienie, nie tylko w rodzicach, ojcu i matce, ale w nas wszystkich, abyśmy pragnęli dla tych, którzy sam są nam bliscy, a jednocześnie za których Bóg uczyni i czyni nas odpowiedzialnymi, aby gdzieś tam płonęło w nas, trafiło nas pragnienie, aby ci, którzy są w gronie naszej rodziny, w rodzinnym gnieździe, ci, którzy są naszymi przyjaciółmi, którzy są naszymi kolegami, koleżankami, znajomymi, Boże, nawet i nieprzyjaciółmi, abyśmy pragnęli tak jak święta Monika jedynego, aby oni stali się chrześcijanami, katolikami. Jakże to bardzo ważne, w takich rodzinnych pragnieniach, kiedy rodzice bardzo inwestują w swoje dzieci, ale to bardzo, angielski, niemiecki, francuski, historia, fizyka, chemia, a jednocześnie taki absolutny brak, wielka dziura, czarna dziura, jeśli chodzi o pragnienie odniesienia do życia duchowego, nadprzyrodzonego. Nie ma żadnych pragnień, tak po prostu bez oblicza. I oby nam towarzyszyło to pragnienie, aby wszyscy nasi znajomi, przyjaciele i nieprzyjaciele, stali się chrześcijanami, katolikami. A być chrześcijaninem to nie tylko być uczniem Jezusa Chrystusa, to nie tylko być wyznawcą Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie, ale być chrześcijaninem, katolikiem, to być nade wszystko uczestnikiem, współuczestnikiem Jezusa Chrystusa, czyli mieć po prostu udział w Jezusie Chrystusie. Bardzo prawdziwie i bardzo mądrze wyraża tę właśnie prawdę, co to znaczy być chrześcijaninem. Kościół, kiedy mówi o sakramentach, tych trzech pierwszych, nazywając je sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. To są sakramenty, które nas właśnie wtajemniczają w Chrystusa. A to wtajemniczenie polega na, mówię, nie tylko na walorach intelektualnych, emocjonalnych, społecznych, ale na to wszystko, na uczestnictwie w Jezusie Chrystusie. Wstańmy i